innej strony.
Cześć i czołem, kluski z rosołem. To audycja z innej strony, a przed mikrofonami wita was
Karolina Skulska
i Julia Panicz. Dawid jest dzisiaj nieobecny, ale jest z nami duchem, że tak powiem. Więc musicie zadowolić...
Czujemy tu jego obecność.
Tak, czujemy obecność. Mam nadzieję, że wy też. Musicie się zadowolić tylko nami dwiema, więc będzie dzisiaj taka babska audycja.
Najpierw... Chyba pierwszy raz.
No chyba pierwszy
chyba
raz.
Chyba pierwszy raz bez Dawida się złożyło.
No proszę, taki zdrowy chłopak, niechorowity, że nie opuszcza żadnych nagrań. A co w dzisiejszym odcinku? Najpierw Karolina przedstawi wam, co nowego się dzieje w świecie literackim. A właściwie taką chyba najważniejszą rzecz, która się obecnie wydarzyła.
Ale nie spoileruj.
Ale nie spoileruję, zaraz ci oddam głos. A potem zrobimy mały pojedynek książkowy, to znaczy, tak jak czasami mamy 3x3, to teraz mamy 2x2. To znaczy, przygotowałyśmy dla was po jednym poleceniu książek, które przeczytałyśmy w ostatnim czasie.
No, a ja dodam jeszcze, że na koniec naszej audycji mamy dla was małą niespodziankę, taką...
Zapowiedź.
Zapowiedź, ale trochę z nutką właśnie takiej niespodzianki, więc musicie słuchać nas koniecznie do końca, żeby się dowiedzieć,
tak,
o co chodzi.
Więc nie zasypiajcie i słuchajcie.
Mimo,
Karolina,
że pora w sumie nie sprzyja, bo poniedziałek, 21.
No tak.
To. Ale cóż, no nie przedłużając, ja przejdę do tej aktualności, którą Julia zapowiedziała. I chodzi o nominację do reportażowej nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, czyli najważniejszej w zasadzie nagrody, jeśli chodzi o reportaże w naszym kraju.
A że my reportaże bardzo lubimy, to dla nas też najważniejszy news literacki.
I w ogóle w ostatnim czasie były święta, taki okres ogórkowy można powiedzieć i to jest chyba taka rzecz, która się w sumie najbardziej rzuciła ogólnie nie tylko mi, ale innym także ludziom zainteresowanym literaturą. No właśnie, ta nagroda, która jest bardzo ważna nie tylko dla nas, ale ogólnie w świecie polskiej literatury. W tym roku 5 nominacji do tej nagrody, która zostanie przyznana 27 maja, czyli już za 5 tygodni, jeśli dobrze liczę. Także
no,
bardzo
coś,
szybko. Poznaliśmy w ubiegłym tygodniu nominacje i muszę powiedzieć, że jest kilka ciekawych tytułów, które przeczytam zapewne.
Właśnie, bo tak jak powiedziałeś, że zostało 5 tygodni i jest 5 nominacji, to słuchajcie, to jest po prostu idealny czas, żeby to przeczytać. Książka na tydzień i zostaje jeszcze czas na naukę.
No, a dla takich ludzi, którzy czytają po prostu książkę za książką, to 5 na 5 tygodni, co to jest?
To no.
Zwłaszcza, że te książki, zaraz wam powiem, o jakie dokładnie chodzi, zapowiadają się ciekawie, ale też nie są jakieś mega grube, także...
Dobra, no to jazda.
No to jazda.
Co tam mamy?
Anna Bikont i Cena w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie.
To tej książce chyba wspominałam ostatnio. Ona dostała też nagrodę Newsweeka, tak?
Dokładnie tak. Mhm. Jest to właśnie książka, to odsyłamy was do wcześniejszego odcinka, bo tam rzeczywiście o tym już mówiliśmy. Ja tylko dopowiem, że to jest kolejna nominacja do tej nagrody autorki. Ona już w przeszłości była nominowana, miała szansę do wygrania. Bodajże za Jedwabne.
Właśnie z tego co kojarzę, to ona porusza zwykle taką tematykę okołowojenną, tak, żydowską. To są jej, to jest
tak,
jej konik,
o ile to tak można nazwać. I rzeczywiście z opisów tej książki, które czytałam, zapoznawając się z tą listą, zapowiada się fajnie, ciekawie, bo ona rzeczywiście, żeby powiedzieć, szuka i odkrywa historię. Tak jak w każdej swojej książce.
Tak, ja o tym też wspominałam, że to jest w ogóle bardzo ciekawie poprowadzona oś jakby książki, że ona idzie tropem...
Listy
i poprzedniego śledztwa, które zostało idzie śladami śledztwa, które zostało przeprowadzone już przez laty. Więc jakby wraca do niektórych wątków, co brzmi dość interesująco.
Tak, robi swoje śledztwo małe, można powiedzieć, takie dziennikarskie, także to jest pierwsza pozycja. Druga pozycja też zapowiada się bardzo ciekawie, jest to Głusza Anny Goc.
Też kojarzę tę książkę.
Ona opowiada, przedstawia raczej świat widziany oczami osób, które nie słyszą. Mhm. Także porusza też bardzo ważny temat, który jest często zapominany w takiej przestrzeni publicznej, w kulturze. Także też myślę, że zasłużenie ta książka się znalazła w tym top 5.
Myślę, że też ważna pozycja w tym czasie, kiedy osoby z niepełnosprawnościami walczą o swoje prawa i opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Więc myślę, że ta książka też pozwoli jakby w wkraść się w ich świat, że tak powiem, i zrozumieć ich sytuację.
Dokładnie, zwłaszcza, że tam też ona dociera do konkretnych postaci, które opowiadają tak autentycznie, jak wygląda to życie i z jakimi trudnościami na co dzień się muszą zmagać. Także to jest kolejna pozycja, pozycja numer dwa. Pozycja numer trzy także jest taka, dość można powiedzieć, na topie pod względem tego, co się dzieje wokół nas. Christina Lamb i Nasze ciała, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom? Także też ona dociera do kobiet, które padały ofiarami wojny. Można powiedzieć w takim znaczeniu, że dotykała ich ta wojna
w sposób bezpośredni.
W sposób bezpośredni, że ich mężowie walczyli, powiedzmy, że ich mężowie wyjeżdżali nie tylko w Ukrainie, ale także dociera do bohaterek z odległych krajów, choćby z Afryki, czy do kobiet, które choćby w trakcie wojny w Jugosławii pod koniec XX wieku doświadczyły tej wojny w sposób bezpośredni, tak jak Julia powiedziałaś. I nie tylko były świadkami tego, co się dzieje, ale także w pewnym sensie ofiarami. Też ona przytacza historię kobiet, które na przykład padły ofiarami gwałtu w trakcie wojny. Także też kolejna ważna pozycja. I w ogóle ta autorka też słynie z takich książek, które no, mogą chwycić czytelnika za serce. Także to jest trzecia nominacja. Czwarta, znowu bym powiedziała, że na topie, ale tytuł może tego do końca nie zdradzi. Jakub, Sieczko i Pogo.
To jest o ratownikach medycznych.
Dokładnie. Też mi się wydaje, że wspominaliśmy już o tym przy okazji wcześniejszych nominacji, jak Dawid przedstawiał do nagród Newsweeka bodajże. Ale tak, to jest o pogotowiu, po prostu o tym, jak ciężko lekarzom czy ratownikom medycznym dzisiaj w Polsce się pracuje.
To jest fajna pozycja z dwóch względów. Pierwszy to jest, że jest napisana przez ratownika, z tego co kojarzę.
Tak
więc
jest.
Jakby to jest z pierwszej linii frontu informacje. A druga jest taki zabawny zbieg okoliczności na rynku wydawniczym, ponieważ książka Pogo wyszła mniej więcej w tym samym czasie co Łowcy Skór, która też jest o ratownikach, ale z zupełnie innej perspektywy. Jeśli chcecie zobaczyć, usłyszeć, o czym są Łowcy Skór, to odsyłam was do poprzedniego odcinka.
Czyli do naszych podcastów.
Do naszych podcastów, tak, na Spotify między innymi, bo o tej książce mówiłam. I bardzo ciekawe, jak los zestawił te dwie pozycje na rynku wydawniczym.
Dokładnie, zwłaszcza, że one wyszły niemal w podobnym czasie. Tak. Także też polecamy, też zapowiada się ta książka bardzo interesująco, bo w sumie tak patrząc na nasze życie codzienne, to rzadko kiedy myślimy, z czym ratownicy na SOR-ze choćby się zmagają, a to nie jest łatwa praca, także też fajnie poznać to od kulis, można powiedzieć. I ostatnia pozycja nominowana do nagrody Ryszarda Kapuścińskiego jest to Migot z krańca Grenlandii Ilony Wiśniewskiej. O Grenlandii będzie to pozycja. Co ciekawe, Ilona Wiśniewska już w przeszłości napisała książkę na temat Grenlandii. Też była wówczas nominowana do pewnych nagród w naszym kraju. Nie pamiętam dokładnie, czy to Kapuścińskiego, ale też do nagród reportażowych. Także ona pisze o Grenlandii, ona pisze o tym, jak tam życie wygląda, chociaż w zasadzie ciężko powiedzieć, że życie tam wygląda jakoś. Ona opisuje też problem kolonializmu choćby, który dotknął tą wyspę. No także też myślę, że dla ludzi interesujących się czy to kulturą taką, no nietypową można powiedzieć, czy to takimi społeczeństwami, które nie są nam bliskie, to bardzo fajna pozycja i nic tylko zachęcić, tak jak Julia powiedziała, do przeczytania tych pięciu książek w 5 tygodni i do śledzenia wyników tejże nagrody, bo tak jak wspomniałyśmy, jest to najważniejsza nagroda reportażowa w naszym kraju.
Tak, zdecydowanie. Jeszcze co do tej Grenlandii powiedziałaś, że osoby, które są zainteresowane takimi odległymi i kulturami. I właśnie pierwsze, co im przyszło na myśl, to że Grenlandia wydaje nam się tak egzotyczna, chociaż brzmi to dziwnie, że kraj, który właściwie jest północny, jest egzotyczny, ale patrząc na to, że mało się o tej wyspie słyszy tak naprawdę gdzieś w przestrzeni tej medialnej, więc cieszę się, że taka książka wyszła i cieszę się, że jest w Polsce autorka, która nam ją przybliża.
Dokładnie, także też myślę, że pewnie sięgniemy prędzej czy później po tą pozycję i po pozycje, które dostały w tym roku nominacje. Nie przedłużając, tyle z aktualności, bo tak jak powiedziałyśmy, nie działo się zbyt wiele i to jest taka najważniejsza rzecz. Czas na przerwę.
in pieces on the ground, and my eyes aren't open, and I'm standing on my knees. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down, but you're from my side of town, and I'll miss you. Turn me up or turn me down, turn me off or turn me round. I wish I could have met you in a place where we both belong. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down, but you're from my side of town, and I'll miss you. Sometimes I feel like I'm just a helpless child. Sometimes I feel like a king, but baby, since I have changed, I can't take nothing home. City lights at a country fair never shine, but always glare. If I'm bright enough to see you, you're just too dark to care. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down, but you're from my side of town.
To teraz czas zacząć nasz pojedynek książkowy. Jeden na jeden, czy tam dwa na dwa, nie wiem, w sumie jesteśmy...
W sumie nie pamiętam, jak ta nazwa powstała.
Nie, no, że trzy osoby, trzy książki, więc teraz okay. Są dwie osoby, dwie książki.
Czyli
ale...
dwa na dwa.
Czyli dwa na dwa. Ja przygotowałam dla was Margaret Atwood i zacznę to tak. Friendship with opowieść podręcznej is over now, ślepy zabójca is my best friend. Przeczytałam już kilka powieści Atwood, ale ta zdecydowanie powaliła mnie na łopatki. Serio, zapomnijcie o opowieści podręcznej, bo wiem, że to jest jakby pierwszy tytuł, który przychodzi na myśl, jeśli chodzi o Atwood. I chociaż to jest też bardzo dobra książka, właściwie genialna powieść i cała trylogia, bo to chyba trylogia jest, czy tylko te...
Trylogia.
Trylogia, tak. I każdy powinien ją przeczytać tak naprawdę, to jest taki klasyk klasyków. Ale nie owijając bawełnę, ślepy zabójca jest po prostu lepszy. Znaczy, historia jest lepsza, jest lepiej napisana moim zdaniem. I porównując, jeżeli miałam porównać te dwie książki, to opowieści podręcznej dałabym 9,5 na 10, a ślepemu zabójcy 10 na 10. Czyli tak, moja propozycja to Margaret Atwood, ślepy zabójca. No dobra, fajnie, że mi się podoba, ale o czym to w ogóle jest?
I dlaczego ci się podoba?
I dlaczego mi się podoba? No jakby po co tutaj się zebraliśmy? Czyli jeśli chce się powiedzieć, o czym jest ślepy zabójca, znaczy trzeba w ogóle zadać kluczowe pytanie. Który? Jest to przykład powieści szczatułkowej, to znaczy książka w książce, tak mówiąc prozaicznie. I główną bohaterką, która snuje całą opowieść, jest starsza kobieta, Iris Chase, która pochodzi z bogatej, aczkolwiek już podupadłej, zubożałej rodziny kanadyjskich przemysłowców. Oni byli tam magnatami guzikowymi, mieli fabrykę guzików, ale to jest nieistotne, po prostu bardzo chciałam użyć określenia magnat guzikowy, bo jakby spodobało mi się to.
Chyba nigdy wcześniej nie spotkałam się w Polsce, żeby kogoś nazywano magnatem guzikowym.
Tak, więc...
Więc idealne określenie.
Tak. I jak to bywa u starszych osób, nie wiem, czy tylko ja mam takie doświadczenie, snuje swoją opowieść.
Oho, ofensywa się zaczyna.
Nie, to żadna ofensywa, po prostu starsze osoby mają już taki zwyczaj, że lubią wracać pamięcią do odległych czasów.
Kiedyś to było.
No właśnie, takie kiedyś to było. I właśnie ta nasza Iris Chase też ma takie Kiedyś to było.
Teraz to nie ma.
Nie, no, no chociaż ona ma tak czasami właśnie, że ma takie, że kiedyś to Toronto, bo ona tam w Toronto jest, że to Toronto to było piękniejsze i lepsze i w ogóle ludzie byli fajniejsi. Tylko, że ta opowieść jest naznaczona taką obsesją wokół jej siostry, Laury, która tragicznie zmarła przed laty w wypadku samochodowym. Właściwie ta obsesja krąży nie tyle wokół samej postaci jej siostry, ale też wokół książki, którą Laura wydała chwilę po śmierci, znaczy została wydana po jej śmierci, którą ona napisała, o miłości kobiety z bogatego domu do rewolucjonisty. I to jest właśnie to, ten drugi stopień wtajemniczenia, że jak ja to nazwę w tą powieść, ponieważ Atwood przyplata historię sióstr Chase od ich dzieciństwa, po relacji z ojcem, po za mąż pójście, wchodzenie w dorosłość, przyplata właśnie z książką Laury i historią właśnie tej miłości. Co później, jak się okazuje, łączy się bardzo, bardzo blisko ze sobą.
Ja w tym momencie może dopowiem od siebie, bo tak jak wspomniałaś, czytałam tą książkę i mi się bardzo podobało to, ten zabieg.
Tak, to jest w ogóle świetne. Znaczy, ja na początku miałam, zaczynałam ją czytać, byłam rozjuszona, zdenerwowana tym, że przerywa mi się fabułę i że to jest takie wyrwane. Ale z czasem nie zaczyna się czytać tą książkę i zaczyna się rozumieć, dlaczego to jest tak przeplatane i jak bardzo obie części, oba dna się łączą ze sobą, to coraz bardziej wciągają nas obie historie, bo obie są świetnie napisane i obie mają bardzo porywającą historię i obie są bardzo wzruszające i takie chwytające za serce.
I końcowo bardzo też się łączą, tak jak powiedziałaś, więc tutaj na plus ten zabieg.
Tak, zdecydowanie. No jak mówiłam, nie bez powodu jest to nazywane jedną z najlepszych książek Atwood, chociaż dla mnie najlepszą, ale jakby cały swój talent i kunszt literacki władowała po prostu w tą książkę, pokazała siebie z najlepszej strony. Chociaż wiem, że ja spotkałam się przed wieloma negatywnymi opiniami o tej książce, kiedy się za nią zabierałam. To na przykład na różnych tam stronach poświęconych książkom jest dużo negatywnych komentarzy, bo myślę, że to też musi człowiek trafić w taki swój moment w życiu, żeby tą książkę przeczytać po prostu. Tak ja ją odbieram.
I też nie każdemu się pewnie podobał ten zabieg książki.
No też myślę, bo jak mówię, to może być odebrane jako takie wyrywanie z fabuły trochę.
Tak, a poza tym to jest, tak jak wspomniałaś, książka taka dojrzalsza trochę.
Trochę
i
tak.
Emocjonalnie wymaga takiego wkładu. Więc tak. Nie jest dla każdego.
Zwłaszcza, że Atwood w swoich książkach w ogóle nie byłaby sobą, gdyby nie wciągnęła w swoją powieść takiego wątku moralizatorsko-feministycznego, ale nie w taki encyklopedyczno-uniwersytecki sposób. To znaczy, bo ten wątek feministyczny jest bardzo widoczny w tej książce, tylko że on nie jest taki bardzo wykładniczy, to znaczy ona nam tego nie wykłada, nie narzuca nam tego, to jakby my sami to odbieramy z tej książki, bo jakby się przyjrzeć fabule, jakby się wczytać w nią dokładnie, to można pomyśleć, że jakby główną osią całej powieści jest taka ucieczka z takiego burżuazyjnego ścisku jakichś więzów, bo obie siostry tak naprawdę, mimo że w zupełnie różny sposób, walczą o swoją wolność w świecie takiej bardzo hermetycznego środowiska fabrykantów, bo to się wszystko dzieje, zapomniałam powiedzieć, wszystko dzieje na początku XX wieku, więc też te czasy narzucają jakby im styl bycia, styl życia, przeciwko którym one się buntują, ale w zupełnie inny sposób. Bo myślę, że to też jest kolejny element, do którego trzeba też dojrzeć w życiu, żeby zrozumieć, że Iris, tak samo jak Laura, walczyły w tej samej walce, tylko że w różny sposób, bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Iris po prostu odpuściła. Wyszła za mąż, tak jak jej kazano, robiła wszystko, co jej kazano i do widzenia. Ale jak się przeczyta książkę do końca, to się zrozumie, że tak nie do końca było. Ale już nie będę spoilerować.
Tak, jeszcze bym chciała wrócić do tego, co powiedziałaś o tym, że one próbowały się wyrwać z tego takiego burżuazyjnego środowiska. No, wydaje mi się, że one były trochę przymuszone do tego, w takim sensie, że no, jak sobie tak wyobrazimy, to nie jest łatwo żyć, wychowywać się. Na początku XX wieku właśnie w takiej magnaterii kanadyjskiej, I dla dziewczyn, które chciały, no bo dziewczyn, tak, młodych kobiet, które chciały coś zmienić, no nie było wyjścia. Tak, musiały się buntować.
Które chciały też w jakikolwiek sposób żyć po swojemu. Nie mogły się ubierać tak, jak chcą, wychodzić tak, jak chcą, znaczy wychodzić z kim chcą, zachowywać się tak, jakby chciały. Wszystko było podporządkowane pod tworzenie wizerunku rodziny, że tak powiem. Bo to w pewien sposób też można jakby odebrać współcześnie. No i ojciec jest właścicielem potężnej fabryki, jednej z największych w mieście. Jest jakby twarzą miasta. I w pewnym momencie ta firma zaczyna podupadać, ta fabryka. I tak naprawdę one stają się główną ofiarą całego tego konfliktu i tego kryzysu, który dotyka ich rodzinę. Przez co jeszcze bardziej muszą zwracać uwagę na to, co robią, jak się zachowują. Co jest jeszcze większym obciążeniem, zresztą samo małżeństwo Iris wynika z tego kryzysu i z takiego jej poczucia obowiązku wobec ojca. Ale czuję, że wam za bardzo spoileruję już całą fabułę, więc po prostu przeczytajcie książkę i zrozumiecie, o co mi chodzi.
A ocena?
Już mówiłam, 10 na 10.
Ale to mówiłaś w porównaniu do...
A w porównaniu do powieści podręcznej, a jakby powieści podręcznej nie było, to też 10 na 10. They say that Richard Corey owns one half of this whole town with political connections to spread his wealth around. Born into society, a banker's only child, he had everything a man could want, power, grace, and style. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Corey. The papers print his picture almost everywhere he goes. Richard Corey at the opera, Richard Corey at a show, and the rumor of his party and the orgies on his yacht. Oh, he surely must be happy with everything he's got. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Corey. He really gave to charity, he had the common touch, and they were grateful for his patronage, and they thanked him very much. So my mind is filled with wonder when the evening headlines read, Richard Corey went home last night and put a bullet through his head. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Corey.
No to teraz czas na mój rewanż. Ja wracam do ciebie, znaczy nawet wracam do was.
Odbijasz piłeczkę.
Odbijam piłeczkę i wracam do was z reportażem. Odbijam piłeczkę, Julia tak sportowo dzisiaj, tak?
No proszę, bo poszło się wczoraj na mecz, to się...
To się język, slang przed ciebie. Ja odpowiem reportażem. Reportażem, który jest bardzo dobry, bardzo dobrze napisany i opowiada o Chinach.
O!
Więc już widzę twoje zaciekawienie w oczach. Słuchacze tego nie widzą, ale to o!
Tak,
Julia,
mam nadzieję, że wyraziło całe moje zainteresowanie.
Chodzi o książkę o tytule Prowadzący umarłych, opowieści prawdziwe, Chiny z perspektywy nizin społecznych.
O, no to jest już drugie o, taki drugi stopień zainteresowania.
Muszę przyznać, że ta książka mnie trochę zwaliła z nóg, w sensie takim, że nie wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją, działy w Chinach. bo nie znałam tego społeczeństwa właśnie od tych nizin, od strony tych nizin. Ale zanim trochę opowiem właśnie o takich rzeczach, które najbardziej mnie w tej książce zaciekawiły, dotknęły, to muszę wam tutaj w gwoli wyjaśnienia dodać, że jest to zbiór wywiadów, 30 wywiadów z właśnie mieszkańcami Chin, z młodymi, starymi Chińczykami, którzy no, pochodzą z tych najniższych warstw społecznych, tak? Warstw społecznych, które nie mają możliwości edukacji, nie mają możliwości i dostępu do wszelkich dóbr, do jakiegoś prestiżu, z którym my dzisiaj, czy z którym wyższe warstwy społeczeństwa chińskiego mogą mieć do czynienia. No właśnie, Chiny z perspektywy nizin społecznych. To tak trochę nawet socjologicznie w sumie mnie zaciekawiło z powodu tego, co studiuję i co robię, ale no generalnie jakby tak zadać pytanie tobie, Julia, i zadać pytanie słuchaczom, no jak słyszycie Chiny i niziny społeczne, to jakie macie wyobrażenie o tych Chińczykach pochodzących właśnie z takich najniższych warstw?
Wydaje mi się, że mogą to być rolnicy na przykład. Wiem, że to jest społeczeństwo bardzo, bardzo rolnicze. No i tak jakbym widziała właśnie takiego rolnika przed oczami.
No i w sumie muszę przyznać, że przed przeczytaniem tej książki też miałam takie bardzo ogólne wyobrażenie na temat Chin i tych nizin społecznych, najniższych warstw społecznych. Jak się okazuje, do tych najniższych warstw społecznych zaliczają się ludzie wykonujący przeróżne zawody. Na przykład handlarze ludźmi.
A, dobra, takie niziny.
No, ten facet, który jest przedstawiony tam jako ten handlarz ludźmi, no później tłumaczy, jak on w ogóle znalazł się, jak do tego doszło, że on robi to, co robi. Są też zawodowi żałobnicy na przykład, czyli ludzie, którzy...
Chodzą na pogrzeby.
Nie, prowadzą pogrzeby po prostu. Są też właśnie osoby trędowate, chore, czyli jakby ten zlepek wszystkiego, co trudne w życiu, choroby, bezrobocie, bieda, to są te właśnie najniższe warstwy, które są opisane w reportażu, o którym mówię. I te 30 wywiadów, jest to zbiór 30 wywiadów i w każdym z wywiadów po pierwsze znajdujemy człowieka, w takim sensie, że czytasz nazwę rozdziału, masz handlarz ludźmi, to sobie myślisz, nie no kurczę, oceniasz go negatywnie, tak? Mm-hmm. Od razu. A jak przeczytasz ten wywiad, to widzisz w nim dozę człowieka, widzisz w nim po prostu człowieka, któremu się nie udało, który przyszedł na świat być może w złym miejscu, czasie i tak dalej. Ten tytuł w ogóle mnie już sam zaciekawił, był prowadzący umarłych, opowieści prawdziwe. Myślałam szczerze, że to jest o samych pogrzebach, pochówku i tak dalej. A jak się okazuje, to jest po prostu nazwa jednego z rozdziałów, z wywiadów. Bo też był właśnie człowiek, który pracuje zawodowo jako ktoś, kto odprowadza zwłoki. Dzisiaj byśmy powiedzieli tak na nasze nie gramasz, ale osoba, która wsunie się trumnę. Coś w tym stylu, nie? Ale nawet nie ma takiego polskiego odpowiednika.
Zupełnie inna kultura, tak, nie? Też zupełnie tak, inna kultura pochówku i pogrzebu.
I też właśnie w tej książce jest fajnie opisane to, jak tam wyglądają pogrzeby, jak odbywają się te wszystkie ceremonie, jakie one mają przede wszystkim znaczenie dla Chińczyków. Ale w dalszym ciągu musimy pamiętać, że są te najniższe warstwy. I jest kilka rozdziałów z tych 30, o których wspominam, które mnie najbardziej tak dotknęły, zaciekawiły. Oczywiście nie spoilerując wam za dużo, bo oczywiście książka jest bardzo warta uwagi i warta przeczytania, zwłaszcza w majówkę, wolny weekend, cokolwiek, jakikolwiek dzień sobie na to wybierzecie. No przede wszystkim ten trendowaty mnie, przyznam szczerze, zaciekawił. Bo po pierwsze on opowiedział historię w ogóle swojej choroby, jak to się stało, że został trendowaty po prostu, ale też pokazał, jakiej pomocy nie ma od państwa, od służby zdrowia i tak dalej. Także też ta rozmowa była w pewnym sensie poruszająca, no bo czytasz historię człowieka, który nie dostaje pomocy od państwa, wie, że jest ciężko chory. I jeszcze akcja dzieje się w odległej kulturze, innej kulturze.
No został to... pozostawiony sam sobie tak naprawdę.
Tak, został pozostawiony sam sobie i tak naprawdę mógł tylko liczyć na swoją żonę. Także
Przynajmniej ją miał.
Tak, przynajmniej ją miał, ale no, ta ułomność, można powiedzieć, po prostu społeczeństwa została uwypuklona w tym rozdziale. No ale też ten handlarz ludźmi, no muszę powiedzieć, że...
Chyba ci to najbardziej jakby dziś się wcięło w pamięć.
Ja się nie spodziewałam, tak, nie spodziewałam się, że spotka mnie coś takiego w tej książce, no bo... Czytasz reportaż i myślisz sobie, nie no, takie rzeczy nie mogą się dziać.
Tak, bo to chyba jest taka szara strefa społeczeństwa, tak. Bym to tak nazwała. To są takie, zawodem, nie wiem, czy można nazwać zawód, ale takie osoby, których istnienia wolimy sobie nie dopuszczać do świadomości. Jakby dziś z jednej strony wiemy, że takie sytuacje mają miejsce, że takie rzeczy się dzieją, ale wolimy naprawdę zostawić to w tej szarej strefie i gdzieś poza naszą świadomością.
Dokładnie, także nie spodziewałam się, że po prostu coś takiego może realnie funkcjonować dzisiaj. Ale też bardzo ciekawą postacią był mężczyzna, który dzisiaj ma około 60-70 lat. Tam było napisane w tym podrozdziale. I zajmuje się zawodowo czyszczeniem toalet publicznych.
I no, praca jak praca.
Tak, ale jakby on opowiadał, że to jest jego taka pasja i on nie wyobraża sobie zmiany zawodu. Dla niego to jest całe życie i to było z jednej strony właśnie takie troszeczkę zabawne w takim sensie, jak on to opowiadał.
No bo tak, to jest jednak też taki, z jednej strony mieliśmy wcześniej szarą strefę, a teraz mamy taką strefę tabu. To jest, wiesz, też kolejna rzecz, której nie dopuszczamy dziś do świadomości. O której nie chcemy myśleć nawet. Idziemy, załatwiamy swoją potrzebę i w sumie nie spodziewamy się, znaczy nasze myśli w ogóle nie krążą wokół tego, wokół tych osób, które jakby pracują, żeby to miejsce funkcjonowało.
Tak, to było też bardzo ciekawe, bo obok tej toalety publicznej, w której on pracuje, matka autora książki miała swoją herbaciarnię i ten autor, porywając go, w cudzysłowie mówiąc, na wywiad, no zaprosił go do tej herbaciarni. On powiedział, że nie, no, że przyjdzie za pół godziny, musi kible posprzątać, to cytuję. Także też było taka... Troszeczkę śmiechu było w tym rozdziale, w takim sensie, że mówię, fajnie opowiadał, tak kolorystycznie i to było naprawdę super.
Z jednej strony taka zwykła, znaczy taka proza życia po prostu.
Dokładnie i to już nie spoilerując więcej treści, a propos samej formy, w jakiej książka jest napisana. Oprócz tego, że to są wywiady, to są bardzo krótkie podrozdziały. To są takie opowieści płynące z serca, bo tam czuć, tak jak mówię, taką no, dozę ludzkości. Czasami można współczuć, czasami można się zastanawiać, jak ci ludzie w ogóle żyją, funkcjonują. Także no, to jest taka pozycja, którą naprawdę warto sięgnąć, nie tylko jak się interesujemy Chinami, czy jakimiś takimi społeczeństwami odległymi znowu od nas Europejczyków. Natomiast no, warta do przeczytania, jeśli po prostu no, nudzimy się, nie mamy czegoś pod ręką wolnego do przeczytania. Więc to jest jak najbardziej jeden z lepszych reportaży, jakie w tym roku przeczytałam. Rok
też,
krótki.
Też mnie zaciekawiło to, że właśnie, jak ja mówiłam, ta proza życia, ale że pokazuje... Takie osoby, które normalnie nie zainteresowałyby nikogo. To znaczy, jak ci nawią jakąś książkę czy reportaż, to często są to takie osoby, które w jakiś sposób wyjątkowe. Nie chcę mówić, że te postacie nie są wyjątkowe, bo na swój sposób oczywiście są, tak jak każdy z nas, ale nie są takie medialne, takie okładkowe, więc cieszę się, że ktoś im dał głos, ktoś nadał im twarz i nazwisko i po prostu ich przedstawił i podzielił się ich historią, więc na pewno sięgnę po tą pozycję.
Tak, no oni są po prostu, pierwszy raz ktoś o nich tak publicznie zgodził się powiedzieć, także to jest na pewno na plus. Ja mogę powiedzieć, co mnie skłoniło do przeczytania w ogóle tej książki, bo to był trochę przypadek, można powiedzieć. Tak jak powiedziałam, no myślałam, że to jest o pogrzebach, cmentarzach, i tak dalej. I ostatnio no, po prostu jakoś ten temat
cię zainteresował.
Ciekawy. W takim sensie, że no, jak na przykład w innych kulturach wygląda pochówek i tak dalej. I myślałam, że to jest kolejna po prostu pozycja o pogrzebach. No i otwieram, biorę tą książkę, czytam pierwszy wywiad pierwszy po drodze, okej, okay, tam faktycznie był ten grabarz, czy tam dalej, kurczę. Tu jakiś handlarz ludźmi, tu jakiś trendowaty, tu jakaś matka z synem, tu jakiś też narkoman chyba też się pojawił w jednym z podrozdziałów. I tak, no, byłam troszeczkę zdziwiona, ale z drugiej strony później nie żałowałam, że tak mnie ten tytuł trochę...
Właśnie, przypomnij tytuł?
Oszukał i byłam mega z tego powodu zadowolona, bo książka warta uwagi. Prowadzący umarłych, opowieści prawdziwe, Chiny z perspektywy nizin społecznych i autor Liao Yiwu. Nie wiem, czy dobrze czytam, bo no, nie jestem specjalistą od języka chińskiego. I co ciekawe, to jest książka już dość stara, bo sprzed 13 lat.
O.
Także wcześniej nigdy nie sięgnęłam po nią, bo po prostu nawet nie wiedziałam o jej istnieniu. Mimo tego, że ona wydana już kawał czasu temu, to język jak najbardziej aktualny i w
historię
ogóle historię. Także moja ocena też jest takie 8,5 na 10, myślę. To Juliarko dzisiaj poszalała 10 na 10.
Czyli kto wygrał pojedynek, bo to jest...
To słuchacze ocenią.
A, słuchacze.
Słuchacze ocenią, nie nam oceniać, słuchacze i Dawid ocenią.
Dawid, no to teraz Dawid musi przeczytać obie książki i porównać.
I tak, w kolejnym odcinku nam powiedzieć, przedstawi. Kto wygrał pojedynek.
O, musimy teraz tylko jeszcze o tym poinformować.
No przecież on tu jest z nami duchem.
A no tak, zapomniałam. To może teraz nie przedłużajmy tej niecierpliwości naszych słuchaczy. Karolina, czy podzielisz się naszym newsem?
Tak jest, no chyba czas najwyższy. Wytrzymali z nami te pół godziny, to niech otrzymają nagrodę.
Zapowiedź.
Zapowiedź, jak wiecie, czy nie wiecie, zależy, czy słuchaliście ostatniego odcinka naszej audycji, w którym rozmawialiśmy o książce Cieszę się, że moja mama
umarła.
Tak, bo w ostatnim odcinku rzeczywiście trochę tym tytułem kręciliśmy, ale dobra, nie wracajmy do tego. Nawiązaliśmy współpracę z wydawnictwem Skór i Pruszyński, więc w kolejnych odcinkach naszej audycji będą pojawiać się książki, zapowiedzi, recenzje, pozycji od tego wydawnictwa.
Ale nie tylko, to znaczy nie zmieniamy naszego formatu,
tak, tak.
Nie jesteśmy tutaj... Będziemy się skupiać tylko na tym wydawnictwie, ale na pewno następna książka będzie od nich.
Tak, na pewno w kolejnym odcinku będziemy mówić o reportażu.
Ale nie zdradzamy wam tytułu. Słuchajcie uważnie.
Nie zdradzamy im tytułu.
Nie zdradzamy im tytułu.
Zdradzę tylko, że będzie to jedna z nowości i że będzie to reportaż od wydawnictwa Skór Pruszyński. Zaraz sobie mogą sprawdzić, pewnie na stronie. Tak, będzie to w kolejnym odcinku. Też mogę zapowiedzieć, że w maju czeka nas wywiad z jedną z autorek też z tego wydawnictwa. Już to jest w fazie finalizacji ta rozmowa, to spotkanie, więc też w kolejnym albo jeszcze w kolejnym odcinku będzie głos dla pani, która no, tworzy po prostu dla tego wydawnictwa. Ale na pewno za 2 tygodnie będziecie mogli usłyszeć o jednym z reportaży. Muszę powiedzieć, że mega dla nas to jest fajna współpraca i się bardzo cieszymy z tego powodu. I też myślę, że dla was to będzie taka bardzo ciekawa rzecz, że będziecie mogli posłuchać recenzji, posłuchać naszych przemyśleń na temat tegoż wydawnictwa.
Tak. To chyba na dzisiaj tyle mamy dla was.
Także zachęcam was do słuchania
następnych
odcinków, bo na pewno będzie ciekawostka.
To była audycja z innej strony, a przed mikrofonami
Karolina Skórska,
Julia Panicz. Do usłyszenia.
Miłej majówki, cześć. Go your own way.
Strony.